27 czerwca mamy poznać dokładną analizę funkcjonowania przepisów ograniczających handel w niedzielę, dowiedziała się nieoficjalnie redakcja informacyjna Radia Maryja. Podsumować efekty ustawy, która weszła w życie 1 marca, mają wspólnie przedstawiciele rządu, pracodawcy, a także inicjatorzy wolnych niedziel, czyli NSZZ Solidarność. Tymczasem jeden z tygodników podał dane o rzekomym blisko 5-procentowym spadku obrotów w krajowych osiedlowych sklepach i wzroście sprzedaży w wielkich zagranicznych sieciach. 20% obrotów miały stracić też sklepy usługowe w galeriach handlowych, to jest kawiarnie i restauracje. Dane te nie są rzeczywiste, ocenił prezes Naczelnej Rady Zrzeszeń Handlu i Usług Tadeusz Zagórski. Wskazał, że Rada monitoruje sytuację wśród małych i średnich polskich sprzedawców. Oni bardzo pozytywnie przyjęli przepisy dotyczące wolnych niedziel. Rejestrujemy obydwu odbudowywanie się drobnego handlu, dodał.
Rozmawiałem 3 dni temu z kolegami, którzy prowadzą dość duże placówki, jak zatrudniające około tam 20-30 osób. Rozmawiałem z nimi, że te obroty rosły im około, w Nowym Sączu kolega mi podawał, że nawet może liczyć, że około 20%. Także te dane, które podają, że obroty zmalały, to naprawdę to jest idiotyzm. A że w galeriach handlowych zmalały, w kawiarniach, to na pewno im się zgadza. Kto pójdzie do galerii, skoro jest galeria zamknięta? To ja i tak się dziwię, że w ogóle jakiekolwiek obroty mają. Za chwileczkę nie wierzę, że ktoś będzie chodził po galerii, skoro jest galeria nieczynna.
Według przewodniczącego Handlowej Solidarności Alfreda Bujary publikowanie niepełnych danych w sprawie rzekomego spadku obrotów krajowych sprzedawców to działania PR-owe ze strony części pracodawców, a ma to na celu negowanie przepisów, które Polacy dobrze przyjęli.
Nie obawiajmy się, wolna niedziela została bardzo dobrze przyjęta przez Polaków, z tego się cieszymy. Tutaj dziękujemy za zrozumienie. Dzisiaj niedzielę się inaczej zagospodarowuje, klienci robią zakupy w tygodniu. Nawet, co jest bardzo dużą ciekawostką, niedziele handlowe, gdzie galerie są czynne i sklepy, tam już obroty nie są tak duże jak przed wprowadzeniem ustawy. To pokazuje na to, że Polacy doceniają nie tylko niedzielę, ale cały weekend wolny.
Solidarność złożyła w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wnioski dotyczące nowelizacji przepisów o ograniczeniu handlu w niedzielę. Chodzi m.in. o to, by wprowadzić definicję doby sobotniej i niedzielnej. Praca w sobotę odbywała się maksymalnie do 22, a w poniedziałek po wolnej niedzieli rozpoczynałaby się najwcześniej o godzinie 5 rano. Rząd nie wyklucza zmian. W czerwcu i lipcu 100 pierwszych szkół uzyska dostęp do szybkiego internetu w ramach OSE. Minister cyfryzacji przedstawił listę placówek. Szczegóły w relacji Zuzanny Dąbrowskiej.
Ogólnopolska sieć edukacyjna to projekt realizowany przez Ministerstwo Cyfryzacji przy współpracy z Resortem Edukacji oraz Centrum Projektów Polska Cyfrowa. OSE to szybki, bezpieczny i bezpłatny internet w każdej szkole. Obecnie jedynie 10% placówek ma dostęp do internetu, którego parametry umożliwiają wykorzystanie do celów edukacyjnych. To ma się zmienić właśnie za sprawą OSE, mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski.
To jest pierwsza setka. Za chwilę stopniowo będziemy ogłaszać następne szkoły, które będą miały możliwość przyłączenia się do OSE. Do końca roku planujemy, że tych lokalizacji będzie 1500. Łącznie to będzie ponad 2000 szkół w tym roku i zgodnie z harmonogramem w przyszłym roku kolejne 12 tysięcy lokalizacji, czyli OSE staje się faktem. Przypominam, OSE, internet szerokopasmowy, co najmniej 100 megabitów na sekundę, finansowany w całości z budżetu państwa.
Zgodnie z ustawą o OSE do 2020 roku wszystkie szkoły w Polsce uzyskają dostęp do szerokopasmowej i bezpiecznej sieci. Uczniowie i nauczyciele mają otrzymać dostęp do nowych form edukacji cyfrowej. Warszawa, Zuzanna Dąbrowska.
Szykują się zmiany w gabinecie premiera Mateusza Morawieckiego. Wśród wymienianych przez media ministrów do odwołania znalazły się nazwiska m.in. szefa resortu energii Krzysztofa Tchórzewskiego i ministra rolnictwa Krzysztofa Jurgiela, który miałby startować do Parlamentu Europejskiego. Na razie informacji nie potwierdza kancelaria premiera. Według jednego z dzienników decyzje już zapadły na Nowogrodzkiej i poszukiwani są następcy. Jedną z przesłanek do odwołania szefa resortu energii miałyby być ostatnie decyzje decyzje premiera dotyczące przejęcia nadzoru nad koncernem PKN Orlen i Lotosem. Wcześniej kontrol nad spółkami paliwowymi sprawował minister energii. Zdaniem posła Roberta Winnickiego, prezesa Ruchu Narodowego, ewentualną dymisję ministra Tchórzewskiego można rozpatrywać na dwóch płaszczyznach.
Pierwsza to komentowany problem prawdopodobnie z dotrzymaniem terminu gazociągu Baltic Pipe. Rząd póki co zapewnia, że wszystko zostanie zrealizowane w harmonogramie, natomiast wydaje się, że mogą być z tym problemy. Drugi element to kwestia kontroli nad strategicznymi spółkami Skarbu Państwa. I tutaj, jeśli chodzi o Orlen i Lotos, ja nie znajduję jakichś specjalnych podstaw merytorycznych. Wydaje mi się, że to jest jednak jakiś element walki o władzę i o wpływy wewnątrz obozu rządzącego. Także czy to zwiastuje odwołanie ministra energii? Nie wiem. Na pewno to zwiastuje umacnianie się premiera Mateusza Morawieckiego.
Zmiany w rządzie według mediów mają wiązać się z perspektywą wyborów do Parlamentu Europejskiego. Wśród polityków, którzy chcieliby wyjechać do Brukseli, wskazywana jest też wicepremier Beata Szydło. Na Dolnym Śląsku miałaby wystartować natomiast minister edukacji Anna Zalewska. Pojawia się także osoba minister Beaty Kempy i Elżbiety Witek, byłej szefowej gabinetu premier Szydło. W Toruniu trwa konferencja naukowa pod hasłem Kościół wobec pluralizmu w życiu społecznym, dialog czy konflikt. Dwudniową dyskusję zainaugurowała dziś rano msza święta, której przewodniczył biskup toruński ksiądz biskup Wiesław Śmigiel. Wśród prelegentów są wykładowcy Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Akademii Alfosjańskiej w Rzymie czy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Przed południem swoje wykłady wygłosili m.in. ksiądz dr Jarosław Sobkowiak, Prawo w dialogu, dialog w prawdzie i dr Ewa Czaczkowska, Kościół w dialogu, dziedzictwo kardynała Stefana Wyszyńskiego. W programie jest także wystąpienie redemptorysty ojca profesora Edmunda Kowalewskiego pod tytułem Formacja i rola sumienia chrześcijańskiego w kontekście życia społecznego. Organizatorem konferencji jest Stowarzyszenie Teologów Moralistów we współpracy z Akademią Alfonsjańską w Rzymie, Komitetem Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk i Wyższą Szkołą Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. To były wiadomości w Radiu Maryja. Na koniec jeszcze krótka prognoza pogody. Dziś zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Prawie w całym kraju, oprócz ziemi lubuskiej i niziny szczecińskiej, przelotny deszcz. We wschodniej połowie kraju i na południu także burze, lokalnie z gradem. Temperatura od 18 stopni na zachodnim wybrzeżu do 28 miejscami w centrum, na południu i na wschodzie. Wiatr przeważnie umiarkowany, na wybrzeżu okresami dość silny, w czasie burz w porywach do 80 km na godzinę. Ciśnienie w Warszawie wyniesie maksymalnie 997 hektopaskali.